Witam Państwa. Życie i duchowość świętej Teresy od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza. Zapraszam na kolejny odcinek naszego cyklu. W Radiu Emaus gościmy panią Monikę Gałęską i karmelitę ojca Krzysztofa Pawłowskiego, który omówi pokusy przeciwko wierze.
Je voudrais chanter, Marie, pourquoi je t'aime? Pourquoi ton nom si doux fait tressaillir mon cœur? Et pourquoi la pensée de ta grandeur suprême ne saurait à mon âme inspirer de frayeur? Si je te contemplais dans ta sublime gloire et surpassant l'éclat de tous les bienheureux, que je suis ton enfant, je ne pourrais le croire. Oh Marie, devant toi, je baisserai les yeux. Je voudrais chanter, Marie, pourquoi je t'aime. Il faut pour qu'un enfant puisse chérir sa mère, qu'elle pleure avec lui, partage ses douleurs. Oh ma mère chérie, sur la rive étrangère, pour m'attirer à toi, que tu versas de pleurs. Oh que je l'aime encore, ton éloquent silence, pour moi c'est un concert doux et mélodieux, qui me dit la grandeur et la toute puissance d'une âme qui n'attend son secours que des cieux. Oh, je voudrais chanter, Marie, pourquoi je t'aime. Bientôt je l'entendrai, cette douce harmonie. Bientôt dans le beau ciel, je vais aller te voir. Toi qui vas me sourire au matin de ma vie, viens me sourire encore, mère. Voici le soir, je ne crains plus l'éclat de ta gloire suprême. Avec toi j'ai souffert et je veux maintenant chanter sur tes genoux, Marie, pourquoi je t'aime, et redire à jamais que je suis ton enfant. Je voudrais chanter, Marie, pourquoi je t'aime. Je voudrais chanter, Marie, pourquoi je t'aime. Je ne crains plus l'éclat de ta gloire suprême. Avec toi j'ai souffert et je veux maintenant chanter sur tes genoux, Marie, pourquoi je t'aime, et redire à jamais que je suis ton enfant. Oh, je voudrais chanter, Marie, pourquoi je t'aime. Oh, je voudrais chanter, Marie, pourquoi je t'aime. Mais si tout donner et se donner soi-même, avec toi j'ai souffert et je veux maintenant chanter sur tes genoux, Marie, pourquoi je t'aime, et redire à jamais que je suis ton enfant.
Pragnę dzisiaj zatrzymać się nad bardzo ważnym okresem w życiu świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, który trwał przez 18 ostatnich miesięcy jej życia. Wielki Piątek 1896 roku Teresa doznała pierwszego krwotoku gruźliczego. To samo powtórzyło się Wielką Sobotę. I jest to równoczesne z pojawieniem się pokus przeciwko wierze, dlatego że na następny dzień, w Wielkanoc, pojawią się ogromne ciemności. I przedmiotem naszego rozważania będą nie tyle same ciemności, ale sposób, w jaki Teresa je przeżywa. W jaki sposób Teresa przyjmuje ów stan i zobaczymy, że przeżywa go dosłownie tak, jak Jezus na krzyżu, w duchu ekspiacji.
W Wielki Piątek Jezus zechciał dać mi nadzieję, że wkrótce zobaczę go w niebie. Och, jakże słodkie jest dla mnie to wspomnienie. Zostawszy u grobu aż do północy, wróciłam do naszej celi, ale zaledwie zdążyłam położyć głowę na poduszkę, poczułam jakby spienioną falę, wzbierającą aż do moich ust. Nie wiedziałam, co to jest, ale myślałam, że być może umrę i moją duszę zalała radość. Jednakże, ponieważ nasza lampka była zdmuchnięta, powiedziałam sobie, że trzeba poczekać do rana, aby upewnić się o moim szczęściu, bo wydawało mi się, że właśnie zwymiotowałam krwią. Ranek nie kazał na siebie długo czekać. Budząc się, pomyślałam natychmiast, że mam dowiedzieć się czegoś radosnego. Podchodząc do okna, mogłam stwierdzić, że nie pomyliłam się. Ach, moja dusza została napełniona wielką pociechą. Byłam głęboko przekonana, że Jezus w dzień rocznicy swojej śmierci chciał, bym usłyszała pierwsze wezwanie. Było to jak słodki i daleki szmer, który mi zapowiadał przybycie oblubieńca.
Jakże zaskakujące jest to, że Teresa, kiedy uświadomiła sobie, że jest śmiertelnie chora, mówi: duszę moją zalała radość. Na myśl o śmierci powstaje w niej radość, dlatego że to jest zwiastun nadchodzącego oblubieńca. Oblubieniec nadchodzi i Teresa cieszy się, że będzie mogła go oglądać twarzą w twarz, będzie mogła z nim już przebywać, radować się jego obecnością. Mówi, że dusza jej została napełniona wielką pociechą. Ale ten słodki obraz już tak bliskiego nieba został zakryty. Miał być zakryty. Pociecha nieba zostanie jej zabrana i Teresa zostanie poddana walce.
Cieszyłam się wtedy wiarą tak żywą, tak jasną, że myśl o niebie była całym moim szczęściem. Nie mogłam uwierzyć, że istnieją bezbożnicy nie mający wiary. Sądziłam, że przecząc istnieniu nieba, pięknego nieba, gdzie sam Bóg chciałby być ich wieczną nagrodą, mówią wbrew temu, co myślą. W tak radosnych dniach czasu wielkanocnego Jezus dał mi odczuć, że naprawdę istnieją dusze, które nie mają wiary, które przez nadużycie łask tracą ten cenny skarb, źródło jedynych, czystych i prawdziwych radości. Pozwolił, aby moją duszę ogarnęły najgęstsze ciemności i żeby myśl o niebie, tak dla mnie słodka, stała się już tylko przedmiotem walki i udręki. To doświadczenie nie miało trwać paru dni, paru tygodni. Miało ono wygasnąć w godzinie wyznaczonej przez dobrego Boga i godzina ta jeszcze nie nadeszła. Chciałabym móc wyrazić to, co czuję, ale niestety sądzę, że to niemożliwe. Trzeba przebyć ten mroczny tunel, żeby pojąć jego ciemność.
Teresa pisze te słowa w wieku 24 lat. Do tej pory cieszyła się wiarą żywą, jasną. I trudności, które przeżywała, a było ich wiele w jej życiu, zarówno duchowych, jak i fizycznych cierpień było mnóstwo. I w tych wszystkich chwilach wiara i nadzieja, że istnieje niebo, było dla niej pociechą. Mówiła sobie, cóż znaczą te trudności, skoro za niedługo będę oglądać Pana. Wszystko się skończy. I oto powstaje ciemność, która mówi jej, że nie ma żadnego nieba. Po śmierci nikt na ciebie nie czeka, że prawdą jest to, co mówią wojujący z Kościołem antyklerykałowie, materialiści, ateiści, że wszystko to jest wymysłem ludzkim. Do tej pory Teresa nie rozumiała takich ludzi. Uważała, że okłamują samych siebie, że mówią to wbrew temu, co rzeczywiście uważają, myślą. Ale dzięki, śmiem powiedzieć, dzięki temu doświadczeniu rozumie, że mówią prawdziwie w tym sensie, że oni rzeczywiście tak myślą. Chociaż dodaje, że sami doprowadzili się do takiego stanu przez zaniedbanie łask. Teraz Teresa stara się nam wyjaśnić stan, w którym się znajduje.
Spróbuję to wyjaśnić przez porównanie. Przypuśćmy, że urodziłam się w kraju spowitym gęstą mgłą. Nigdy nie kontemplowałam radosnego widoku przyrody zalanej, przekształconej przez świecące słońce. Prawda, że od dzieciństwa słyszę opowieści o tych cudach. Wiem, że kraj, w którym jestem, nie jest moją ojczyzną, że jest nią inny kraj, do którego bezustannie mam dążyć. Nie jest to historia wymyślona przez jakiegoś mieszkańca smutnego kraju, w którym jestem. Jest to rzeczywistość pewna, gdyż król ojczyzny, w której świeci słońce, przybył żyć 33 lata w kraju ciemności, niestety. Ciemności wcale nie zrozumiały, że ten boski król jest światłością świata. Ale Panie, Twoje dziecko zrozumiało Twoje boskie światło. Przeprasza Ciebie za swoich braci, zgadza się jeść tak długo, jak będziesz chciał, chleb boleści i wcale nie chce przed dniem, który wyznaczysz, wstawać od tego stołu napełnionego goryczą, przy którym jedzą biedni grzesznicy. Ale dlatego też, czyż nie może mówić w swoim imieniu, w imieniu swoich braci? Zmiłuj się nad nami, Panie, gdyż jesteśmy biednymi grzesznikami. Och, Panie, spraw, byśmy odeszli usprawiedliwieni, aby wszyscy, którzy nie są wcale oświeceni świetlaną pochodnią wiary, wreszcie zobaczyli, jak ona świeci. O Jezu, jeśli trzeba, aby stół zbrukany przez nich został oczyszczony przez duszę, która Ciebie kocha, chcę sama jeść ten chleb cierpienia tak długo, aż spodoba się Tobie wprowadzić mnie do Twojego świetlanego królestwa. Jedyna łaska, o jaką Cię proszę, to żebym nigdy Ciebie nie obraziła.
Jakże wielka dojrzałość duszy Teresy jawi się w tym tekście. Otóż Teresa nie prosi, aby ciemności ustąpiły. Ona wie, że one ustąpią, ale w chwili, o której Pan sam zadecyduje, ona jest gotowa trwać w takim stanie do końca swojego życia. Jedyne, o co prosi Pana, to to, aby go nie obraziła. Nie prosi o pociechy, ale ażeby w tym stanie pokus im nie uległa. W tym stanie ciemności Teresa modli się za grzeszników. W pewnym sensie utożsamia się z nimi. Chyba po raz pierwszy Teresa nazywa ich swoimi braćmi. Ludzi, którzy prześladują Kościół, wyśmiewają się z wiary, nazywa ich swoimi braćmi, uważa, że zasiada z nimi do tego samego stołu, stołu goryczy. I uważa, że jest tam po to, ażeby oczyścić ten stół. To jest tajemnica Jezusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Jezus, słowo Ojca, zstąpiło na ziemię, ażeby nas, ludzi grzesznych, pojednać z Bogiem. Krzyż, który jest manifestacją w najwyższym stopniu zła, zła mieszkającego w ludzkim sercu. Dzięki temu, że Jezus przyjął go z miłością, że nie złorzeczył tym, którzy jemu złorzeczyli. Jezus w ten sposób nas odkupił i Teresa przyjmuje podobną postawę. Zasiada do tego stołu razem z grzesznikami i wstawia się za nimi, modli się za nich. Trwamy w roku jubileuszowym stulecia objawień Matki Bożej w Fatimie. I jedno z przesłań, które płynie, powiedziałbym, głównym przesłaniem tych objawień jest ekspiacja. Maria wzywa nas do zadośćuczynienia, wynagrodzenia za grzechy. To jest to, co dokonał Jezus na krzyżu. Jezus zadośćuczynił Bogu za nasze grzechy. Ofiarował Panu miłość człowieka. I Teresa przyjmuje podobną postawę. Wstawia się za niewierzącymi, ażeby Pan im przebaczył.
Moja kochana matko, to co ci piszę, nie ma dalszego ciągu. Moja historyjka, podobna do baśni, zmieniła się niespodziewanie w modlitwie. Nie wiem, jaką korzyść może ci przynieść czytanie tych wszystkich niejasnych i źle wyrażonych myśli? Pewność, iż pewnego dnia odejdę daleko od smutnego i mrocznego kraju, była mi dana już od dzieciństwa. Nie tylko wierzyłam zgodnie z tym, co słyszałam, osobom bardziej uczonym ode mnie, ale również w głębi mojego serca czułam tęsknotę do piękniejszego kraju. Tak samo jak geniusz Krzysztofa Kolumba dał mu przeczuć, że istnieje nowy świat, gdy tymczasem nikt o tym nie myślał, tak samo czułam, że jakaś inna ziemia pewnego dnia posłuży mi za stałą siedzibę, ale nagle mgły, które mnie otaczają, stają się gęstsze. Wnikają w moją duszę i spowijają ją w taki sposób, że nie jest już możliwe, bym odnalazła w niej tak słodki obraz mojej ojczyzny. Wszystko zniknęło. Kiedy chcę przez wspomnienie świetlanego kraju, ku któremu dążę, dać wytchnienie mojemu sercu, zmęczonemu ciemnościami, które je otaczają, moja udręka podwaja się. wydaje mi się, że ciemności, posługując się głosem grzeszników, mówią mi drwiąc ze mnie: marzysz o światłości, o kraju pachnącym najmilszymi zapachami? Marzysz o wiecznym posiadaniu Stworzyciela tych wszystkich cudów? Myślisz, że pewnego dnia wyjdziesz z mgieł, które cię otaczają? Dalejże, dalej, raduj się ze śmierci, która da ci nie tego, czego oczekujesz, ale noc jeszcze głębszą, noc nicości. Nie chcę dłużej o tym pisać. Obawiałabym się popełnić bluźnierstwo. Boję się nawet, że już i tak za dużo powiedziałam.
Tak. Teresa nie chce dać wolnej ręki szatanowi, ażeby mógł teraz propagować dzieło, które go dokonał w jej duszy. Teresa mówi to, co jest konieczne, nie więcej. Nie koncentruje się na tym, co jest złe, ale na tym, co dobre. Za chwilę zauważymy, że mimo wszystko jej duszę zalewa radość. Radość z tego, że może wraz z Jezusem przez cierpienie zbawiać duszę, ale nie wchodzi z szatanem w dialog, nie rozmawia z nim się nie pojedynkuje, ucieka się do Jezusa.
Niech mi Jezus wybaczy, jeśli sprawiłam jemu przykrość, ale on dobrze wie, że nie posiadając radości i wiary, staram się przynajmniej pełnić jej uczynki. Sądzę, że w ciągu roku zrobiłam więcej aktów wiary niż w ciągu całego mojego życia. Przy każdej nowej okazji do walki, gdy moi wrogowie przychodzą mnie prowokować, postępuję odważnie, wiedząc, że udział w pojedynku jest tchórzostwem. Odwracam się plecami do moich przeciwników, nie racząc nawet spojrzeć im w twarz, i biegnę do mojego Jezusa. Mówię mu, że jestem gotowa przelać ostatnią kroplę krwi, aby wyznać, że istnieje niebo. Mówię mu, że jestem szczęśliwa, iż nie cieszę się tym pięknym niebem na ziemi po to, aby otworzył je na wieczność biednym niedowiarkom. Dlatego też mimo tego cierpienia, które odbiera mi całą radość, mogę jednak wołać: Panie, przepełniasz mnie radością przez wszystko, co robisz. Bo czyż istnieje większa radość niż radość z cierpienia dla Twojej miłości? Im głębsze jest cierpienie i mniej widoczne dla oczu stworzeń, tym bardziej Ciebie raduje, o mój Boże. Lecz gdybyś, co niemożliwe, Ty sam miał nie znać mojego cierpienia, byłabym równie szczęśliwa z jego posiadania, gdybym przez nie mogła powstrzymać choćby jeden grzech popełniony przeciw wierze lub za niego zadość uczynić.
Tylko Bóg może zło przemienić w dobro, ciemność światłość. I to dokonało się w życiu Jezusa i to również dokonało się w życiu Teresy. Oto te ciemności, pokusy przeciwko wierze stały się powodem, że w ciągu jednego roku Teresa dokonała więcej aktów wiary, aniżeli w ciągu całego dotychczasowego życia. Szatan poniósł totalną porażkę, klęskę, ponieważ poprzez swoje pokusy sprowokował, że tak powiem, Teresę do tego, aby jeszcze bardziej uciekła się do Jezusa, aby jeszcze więcej aktów wiary dokonała, ażeby bronić się przed apostazją. Co więcej, Teresa doznaje głębokiej radości. Radości z tego, że może razem z Jezusem współpracować w dziele zbawienia grzeszników. Mówi, czyż istnieje większa radość niż radość z cierpienia dla Twojej miłości? Jest świadoma, że cierpi z powodu Jezusa, dla Jezusa i cierpi po to, ażeby zbawić duszę. I to jest dla niej źródłem radości. Teresa jest dla nas świadkiem. Dzisiaj, kiedy tylu ludzi wyrzeka się wiary, którzy twierdzą, że są niewierzący, jest ich coraz więcej, również w naszych rodzinach, wśród przyjaciół, znajomych, ludzi, z którymi pracujemy. I Teresa na początku XX wieku, kiedy rodził się wojujący ateizm, pokazuje nam, w jaki sposób powinniśmy przyjmować takie sytuacje. Po pierwsze, abyśmy nie sprowadzali wiary do pociechy, którą ona daje, bo nie zawsze ona jest nam dana. To Bóg decyduje, kiedy cieszymy się wiarą, a kiedy przeżywamy ją w ciemności. Ale zawsze jesteśmy wezwani do tego, ażeby trwać przy Chrystusie, nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Dzięki właśnie takim sytuacjom nasza wiara się oczyszcza, staje się doskonalsza. Teresa była gotowa przelać ostatnią kroplę swojej krwi dla wiary i dała temu wyraz przez to, że własną krwią napisała credo. Wierzę w jednego Boga, ażeby niejako przypieczętować swoją wiarę. Jestem gotowa, Panie, oddać wszystko. Ty jesteś największą wartością. Wiara jest tym, co prowadzi nas do Ciebie. Wiara daje nam Ciebie i dlatego jestem gotowa ponieść męczeństwo, ażeby być przy Tobie, obym Cię nigdy nie zdradziła.
Je suis la fiancée de celui que les anges serviront en tremblant toute l'éternité. La lune et le soleil racontent ses louanges. Admire sa beauté. Il a paré ma main de perles sans pareil. Il a mis à mon cou des colliers de grand prix. En ce jour bien approcher de moi, mon cœur est soutenu par la divine grâce de mon aimable roi. De son sang précieux, mes joues sont colorées. Je crois goûter déjà les délices du ciel, car je puis recueillir sur ses lèvres sacrées. Et le miel.
Tematem odcinka poświęconego życiu i duchowości świętej Teresy z Lizie były pokusy przeciwko wierze. Komentarz ojciec Krzysztof Pawłowski, Karmelita Bosy. Fragmenty książki Dzieje duszy czytała Monika Gałęska. Audycję przygotowali Aleksandra Wyganowska i Eryk Kotys.